Kochane, bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj z wami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałabym również bardzo serdecznie podziękować i pogratulować organizatorkom tak wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest nasza dzisiejsza konferencja. Ja myślę, że wszystkie to doceniamy, prawda? Doceniamy takie chwile jak ta, kiedy możemy chociaż na moment przełamać tę naszą codzienność, kiedy możemy w takim pięknym otoczeniu i w takim miłym gronie po prostu sobie troszeczkę odpocząć. I kochane, kiedy usłyszałam o temacie naszej dzisiejszej konferencji, a mianowicie gotowa na zmiany, przyszła mi na myśl pewna kobieta z Pisma Świętego, którą być może dobrze znacie, a mianowicie Sara. I chciałabym mówić dzisiaj w kontekście zmian w życiu właśnie Sary. Wiecie, wielokrotnie jest tak, że w naszym życiu stajemy przed jakimiś decyzjami, stajemy przed jakimiś zmianami, które powodują, że musimy podejmować w naszym życiu jakieś decyzje. Czasem te decyzje, patrząc z perspektywy czasu, są dobre, czasami były mniej dobre. Ale w życiu Sary te zmiany niosły ze sobą zarówno trudy, pewne wyzwania, były też bardzo trudne momenty, ale również przyniosły ostateczne błogosławieństwo. I nie sposób jednak mówić o Sarze, nie powiedziawszy, że była żoną Abrahama. A Abraham to jest taka bardzo ważna i znana postać ze Starego Testamentu. I być może wiecie, że mówi się o nim ojciec wiary. Czy wiecie dlaczego? Pewnie wiecie, ale i tak wam powiem. Chodzi o to, że kiedyś Abraham usłyszał Boży głos. I ten Boży głos, jeżeli mogę prosić o prezentację. Tak, to jest temat, proszę drugą. Poproszę o drugi slajd, jeżeli jest to możliwe. Za chwileczkę na pewno będzie to możliwe. W każdym razie Abraham usłyszał Boży głos i ten Boży głos rzekł do niego tak: wyjdź z tego miejsca, w którym mieszkasz, a mieszkał wtedy w Ur Chaldejskim, a później w Haranie, to jest terytorium dzisiejszego Iraku, i przenieś się w miejsce, które ja ci wskażę, a ja uczynię z ciebie wielki naród. I wiecie co? Abraham posłuchał. Te słowa są zapisane zaledwie w trzech wersetach. W pierwszym i rzekł Bóg do niego, a w trzecim, że Abraham posłuchał i wyszedł. I kiedy czytamy o tym w zaledwie trzech wersetach, to może się nam wydawać, o tak przejdziemy nad tym do porządku dziennego. Ale wiecie co? Wyobraźcie sobie, gdybyście dzisiaj usłyszały Boży głos, wyprowadź się z Wrocławia albo gdziekolwiek mieszkacie, i przenieś się w miejsce, które ja ci wskażę. Czy byłoby to dla nas takie łatwe? Ja myślę, znając siebie, że ja bym miała wtedy mnóstwo różnych pytań. Ja bym zapytała, jak to? Ja bym mam się wyprowadzić? Mam zostawić mój dom? Mam zostawić moją pracę, moich bliskich? Mam zostawić wszystko, co do tej pory było mi znane, bliskie? I mam przeprowadzić się gdzieś, gdzie nawet nie wiem, gdzie mam iść? A jest w Nowym Testamencie taki fragment, który sugeruje, że Abraham nawet nie wiedział, dokąd idzie. To jest na kolejnym slajdzie. Że Abraham nawet nie wiedział, dokąd idzie. Miał dokładnie polegać na Bożym głosie. Ale nie bez powodu Abraham jest nazywany ojcem wiary. Dlatego, że on poszedł na Boży głos. No ale powiecie, miała mówić o Sarze, a mówi o Abrahamie, więc wybaczcie mi taki troszeczkę dłuższy wstęp, ale był on, myślę, potrzebny ze względu na kontekst naszej historii. Krótko mówiąc, Sara, jako żona Abrahama, wyruszyła w tę drogę razem z nim. Ona także zostawiła wszystko, co do tej pory było jej znane i bliskie. Swojego fryzjera, kosmetyczkę, lekarza domowego. Zostawiła wszystko za sobą i poszła za głosem, który usłyszał jej mąż. Czy taka zmiana była dla niej łatwa? Myślę, że nie. Ale wiecie co? Czasem Bóg stawia nas przed zmianami, dlatego że chce albo coś w nas, albo poprzez nas osiągnąć. Jakiś czas temu byłam na konferencji, na której przemawiała pewna kobieta z Jordanii. Właściwie pochodzi z Syrii, ale ponieważ jej mąż mieszkał w Jordanii wiele, wiele lat temu, właśnie tam do niego się przeprowadziła. I ona opowiadała nam o tym, że kiedy oboje się poznali, pobrali, byli chrześcijanami, ale jakoś tak było, że on był bardziej obeznany z Biblią, z Pismem Świętym, więc kiedy ona miała jakieś pytania, jakieś troski związane z życiem właśnie takim z Bogiem, to zwracała się do niego i mówi: słuchaj, gdzie to jest zapisane? Powiedz mi, jak ja mam rozumieć ten czy tamten werset? I wiecie co, pewnego dnia jej mąż zatrzymał ją na moment i powiedział tak: Ani, bo tak miała na imię, tu jest twoja Biblia. I wskazał na jej Biblię. Tam jest twój Bóg, a tam jest twój pokój. Idź i poznaj Boga osobiście, bo ja nie jestem twoim Bogiem. I kiedy ona opowiadała te słowa, to mówi: jak on mógł mi tak powiedzieć? Jak on mógł takie słowa do mnie skierować? Ale potem z perspektywy czasu powiedziała: to były najlepsze słowa, jakie mój mąż mógł do mnie wypowiedzieć. Idź i poznaj Boga osobiście. I kochane, to jest cudowne, że mamy konferencję taką jak ta. I to jest cudowne, że w ogóle chcecie mnie słuchać, albo nie macie innego wyjścia dzisiaj. Ale chcę powiedzieć wam tak: czy znasz swojego Boga? Czy masz swoją Biblię? Czy słyszysz Boży głos w swoim życiu? Abraham ten głos usłyszał. I my, kochane, nie możemy pozwolić, aby, mówiąc obrazowo, ktoś stał się dla nas Bogiem, skoro mamy możliwość poznać Go i doświadczyć Go osobiście, jak również słuchać Jego głosu. Abraham i Sara wyruszyli w drogę na wyraźny Boży głos. I chcę jeszcze wspomnieć, że w tym momencie Abraham nie nazywał się Abraham, tylko Abram, a Sara nazywała się Saraj. Ich imiona później zmienił Bóg wskutek przymierza, które zawarł z Abrahamem, ale dla uproszczenia ja po prostu tych imion używam zamiennie. I idąc dalej przez historię Sary, czytamy, że docierają do Egiptu. I kiedy zbliżali się do Egiptu, rzekł Abraham do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą, więc gdy zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona. I zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Kto powiedział te słowa? Ojciec wiary. Abraham. Czy to było kłamstwo? Nie, bo tak jak zobaczymy w kolejnym slajdzie, Abraham mówi o swojej żonie, o Sarze. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej. Pomimo to została żoną moją. A więc mieli tego samego ojca, ale mieli różne matki. Ale wiecie co? Chyba jest taka drobna różnica pomiędzy tym, kiedy kogoś nazywamy żoną, a siostrą, prawda? A szczególnie w takiej sytuacji. I gdyby chodziło tylko o sam fakt tego, że Sara uwypukli to, że jest jego siostrą i poprzez to uratuje jego życie i na tym sytuacja by się skończyła, to byłoby coś zupełnie innego. Ale wiecie co? Ona, mówiąc te słowa, że jest siostrą Abrahama, a nie jego żoną, wystawiała się na realne niebezpieczeństwo tego, że ktoś pomyśli, że ona nie ma męża, wobec tego jest do wzięcia. I ktoś będzie chciał, czy może zechce wziąć ją za swoją żonę. I dokładnie tak się wydarzyło. Otóż Egipcjanie zauważyli, że Sara była bardzo piękna. I zaczęli wychwalać ją przed faraonem. Także faraon posłał po nią i wziął ją do siebie. I pozwólcie, że na chwileczkę się tutaj zatrzymamy i powiem parę słów. Wiecie co, Abraham mówi do swojej żony: jesteś piękna, ale Egipcjanie mówili: jesteś bardzo piękna. I być może, kochana, masz męża i twój mąż na wiele różnych sposobów mówi do ciebie: jesteś piękną kobietą, ale być może pewnego dnia głos z tego świata się odezwie i powie: jesteś bardzo piękna. A to jest może coś więcej niż na co dzień słyszysz od swojego męża. I kochane, chcę nas przestrzec, wszystkie jak tutaj jesteśmy, przed takim głosem z tego świata, który będzie chciał ci powiedzieć: jesteś bardzo piękna, dlatego możesz wdać się w jakiś przelotny romans, w jakiś flirt. To nic nie szkodzi, jesteś bardzo piękna. Ale kochane, nie słuchajmy tego głosu, to jest głos z tego świata, to jest głos, który chce zniszczyć nasze życie i potem nie będzie odwrotu, a będą łzy i rozpacz. Co dzieje się dalej? W życiu Sary ma miejsce kolejna zmiana, bo dzisiaj, przypominam, mówimy o zmianach. I to nie była zmiana na dobre. Ona wyszła ze swojego miejsca zamieszkania, zostawiła wszystko, co do tej pory było jej bliskie, a teraz została nawet zabrana od swojego męża. Trafiła na dwór Faraona. I czy myślicie, że Faraon wezwał ją po to, aby popatrzeć, czy ona faktycznie jest taka piękna, jak o niej mówią? Nie, ona trafiła do haremu Faraona. Najprawdopodobniej właśnie tak było. I co zrobił w tej sytuacji jej mąż? Nie czytamy, żeby cokolwiek zrobił. Słuchajcie, nie dość tego, czytamy natomiast, że ze względu na nią Faraon wyświadczał różnego rodzaju dobra Abrahamowi. Także on miał, zacytuję wam, owce, bydło, woły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy pod dostatkiem wszystkiego. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Twój mąż oddaje ciebie w ręce obcego człowieka, a w zamian za to dostaje nowego Mercedesa, lodówkę pełną jedzenia, ludzi do obsługi i wszystko, czego tylko zapragnie. Ale mówiąc poważnie już, powiem tak. Kiedy dzieje nam się krzywda i ci, którzy powinni stać przy nas, chronić nas i bronić nas, nie robią tego, to jest ktoś, kto widzi, kto słyszy i kto ujmie się za nami. I to jest nasz Bóg. I kochane, Bóg ujął się za Sarą. Jest napisane, że zesłał na Faraona i na jego dwór ciężkie plagi właśnie z powodu Sary. I również wezwał Abrahama Faraon i mówi do niego: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego powiedziałeś, że ona jest twoją siostrą, a nie twoją żoną? Także ja sobie ją wziąłem za żonę. Ten nasz człowiek wiary, ojciec wiary, dostał reprymendę od pogańskiego władcy. I kiedy Abraham zostawił Sarę, Bóg się za nią ujął. I ja nie znam was w większości, kochane. I nie wiem, co przeżywacie dzisiaj w swoim życiu, ale być może dzisiaj jesteś tutaj i czujesz się jak ta Sara. Zostawiona przez wszystkich. Może nawet zostawił ciebie mąż. Może jesteś w tak trudnej sytuacji i myślisz sobie: moje życie już nie ma sensu. Jestem pozostawiona sama sobie i nie wiem, dokąd mam się udać. Kto mi pomoże? Kto mnie słyszy? Kochana, jest ktoś, kto ciebie widzi. Jest ktoś, kto ujmie się za tobą wtedy, kiedy ty nie wiesz, co dalej zrobić. Tym kimś jest Bóg. I dlatego zachęcam cię, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, zawołaj dzisiaj do Niego. Postaw Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, a On się za tobą ujmie. I co ciekawe, wiecie, nie czytamy, aby Sara miała w sercu jakąś urazę do swojego męża. Nie czytamy o tym nic. I to mi również wiele mówi do naszego życia. Być może zostałaś zraniona, być może zostałaś skrzywdzona, może zostałaś pozostawiona sama sobie. Kochane, Bóg ciebie widzi. W Jego słowie jest napisane, że choćby nawet matka karmiąca zapomniała o swoim dziecku, to Bóg nie zostawi ciebie, jeżeli w Nim pokładasz swoją ufność. I to jest ważne, aby przebaczyć. Kochane, to jest tak ważne, aby przebaczyć, aby nie żyć przeszłością, aby móc powiedzieć: idę dalej. To, co się stało, tak jak mówimy, to się już nie odstanie, prawda? Ale w każdej chwili możemy podjąć decyzję, że nie będziemy żyły przeszłością, że przebaczamy. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Ja nie traktuję tego lekko. Ja nie mówię, że to się stanie w ciągu jednej chwili, ale mówię, że warto. Idziemy dalej. Sara znów jest żoną Abrahama, znów jest z nim. Mija trochę czasu, nie wiemy z przekazu biblijnego ile, ale czy wiecie, że taka sama sytuacja ma miejsce po raz drugi? Abraham znów mówi, to jest moja siostra i kolejny król, Abimelech, król Geraru, bierze ją sobie za żonę. Wyobrażacie sobie to? Drugi raz, ta sama sytuacja. I ponownie Bóg musi się za nią ująć i wkroczyć do akcji. I myślę, że teraz trzeba by było się na chwilę zatrzymać i powiedzieć parę słów o Abrahamie. Kochane, ja celowo uwypuklam to, że on jest ojcem wiary, bo takim jest, kiedy patrzymy na niego z perspektywy czasu. Ale wiecie co, on się takim nie urodził. Kiedy Bóg go powołał, on nie był jeszcze ojcem wiary. I kochane, nasze dzisiejsze organizatorki tej wspaniałej konferencji, nasze dzisiejsze mówczynie zaryzykuje stwierdzenie, że one się takimi nie urodziły. Kochane, my wszystkie rośniemy w naszej wierze. My codziennie pobieramy lekcje od Boga. Wiecie, popełniamy przy tym mnóstwo błędów. I Bóg w swojej łasce, w swojej dobroci, On nam daje tą przestrzeń nawet do popełniania błędów. Do tego, abyśmy mogły iść dalej, abyśmy mogły uczyć się czegoś. Ale prawdopodobnie w tej sytuacji możemy powiedzieć tak, wiecie co, to co nas odróżnia od Boga, to jest to, że patrzymy z dwóch różnych perspektyw. Kiedy ja patrzę na Abrahama w tej sytuacji, że on dwa razy zostawił swoją żonę, to trudno mi jest w nim odnaleźć ojca wiary. Ale kiedy Bóg na niego patrzy, on sięga daleko dalej i on mówi, Abraham ma ten potencjał, ja wiem, kim on kiedyś będzie. On będzie nazywany ojcem wiary. Kiedy ludzie patrzyli na Dawida z Biblii, ze Starego Testamentu, widzieli w nim tylko pasterza, ale Bóg widział w nim króla. Kiedy ludzie patrzyli na Rahab, mówili, to jest prostytutka, to jest nierządnica, ale Bóg powiedział, z tej linii, z linii tej kobiety narodzi się mój syn, Jezus Chrystus, ona będzie jego prababką. I kochane, może dzisiaj patrzycie na swoje życie i mówicie, ileż ja błędów popełniłam. Ile rzeczy ja w życiu sknociłam. To mi nie wyszło, tamto mi nie wyszło. Jak Bóg może dobrze o mnie myśleć? Kochane, chcę wam dzisiaj powiedzieć, Bóg daje nam przestrzeń do popełniania błędów, ale to nie znaczy, że zawsze będziemy je popełniać albo że te same powinnyśmy popełniać. Bóg w swojej łaskawości widzi nas i widzi o wiele dalej niż my jesteśmy w tej chwili. Bóg wie, jakie plany ma dla nas, dla ciebie i dla mnie. I On chce ciebie użyć. On zna twoją przyszłość. I On mówi, ja ciebie już widzę. Ja wiem, kim ty będziesz. Ja znam twój potencjał. Idziemy dalej. Kochane, nasza piękna kobieta, nasza Sara, miała jedno wielkie, niespełnione pragnienie. Czy wiecie jakie? Chciała mieć dziecko. Tak bardzo chciała mieć dziecko. I ja po części znam to uczucie, dlatego że przez 7 lat razem z moim mężem nie mogliśmy mieć dzieci. Dopiero w 8 roku naszego małżeństwa urodziła nam się córka, Oliwia, później syn. Nasza córka ma obecnie 16 lat, jest tutaj ze mną, Oliwia, bardzo cię kocham. I kochane, więc znam troszeczkę, po części chociaż to uczucie. Wiem, jak to jest, tak bardzo chcieć mieć dziecko. Ale Sara nie mogła mieć dzieci o wiele dłużej. I czytając tą historię, wiecie, tak czasami odnoszę wrażenie, że Bóg ma takie niesamowite poczucie humoru. Zobaczcie, powołuje Abrahama, mówi do niego, będziesz ojcem wielkiego narodu. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Twoje potomstwo będzie takie jak piasek nad brzegiem morza. Nie da się tego zliczyć. I daje mu bezpłodną żonę. Jak można to zrozumieć? Ale wiecie co? Kiedy Bóg coś obiecuje, to to jest tak i amen. I to się wypełni, ale nie w naszym czasie, tylko w Bożym czasie. Ale czasami tak jest, że my w naszej ludzkiej takiej chęci, żeby pomóc Bogu, żeby tak troszeczkę przyspieszyć to wszystko, chcemy Jemu jakoś tak pomóc. Chcemy tak powiedzieć, Panie Boże, może już teraz jest ten czas. I tak też zrobiła Sara. Wiecie co, Sara wymyśliła pewien plan. Ona miała niewolnicę imieniem Hagar, i mówi do swojego męża tak, słuchaj, współżyj z moją niewolnicą i jeżeli w tym związku pojawią się jakieś dzieci, to będą tak jakby moje dzieci, tak jakby moje potomstwo. W naszej kulturze to wydaje się być czymś szokującym, prawda? Jakbym chyba nie wpadła na to, żeby mojego męża zachęcać do takich rzeczy, kiedy sama nie mogła mieć dzieci. Ale przypomnijcie sobie, jak było w przypadku żon Jakuba. One również miały niewolnice i one również dawały mu te niewolnice za żony, aby również z tego pojawiało się potomstwo. I tak się stało dokładnie, jak chciała Sara. Abraham współżył z Hagar i z tego związku Hagar zaszła w ciążę. I nie wdając się w szczegóły, Bóg zapowiedział, że Hagar urodzi syna, że jego imię ma brzmieć Ismael i że z niego powstanie wielki naród. Czy wiecie, jaki to naród? To są Arabowie, a potomstwo ich to właśnie są ci wszyscy Arabowie, a religia z nimi związana to jest islam. I anioł powiedział do Hagar takie słowa o Ismaelu, jeżeli możemy, o właśnie, dziękuję. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. Czyż tak się nie dzieje po dziś dzień? Nie będziemy tutaj zagłębiać się w te szczegóły, ale oni też są potomkami Abrahama, ale nie Sary. A więc Sara, chcąc pomóc niejako Bogu, wzięła sprawy w swoje ręce i w efekcie tylko zaszkodziła. Ona tak bardzo pragnęła tej zmiany w swoim życiu, że wiecie co, kiedy analizowałam tą historię, doszłam do wniosku, że ona podjęła decyzję, która miała wpływ na całą ludzkość. Ona podjęła decyzję, która miała wpływ na całą ludzkość, nawet na nas, żyjących dzisiaj. I wiecie, czasami nam się wydaje, że kiedy podejmujemy jakieś decyzje, to są takie nasze, lokalne, takie nie mające wpływu na nikogo i na nic. Ale uważajmy, dlatego że jeżeli nie podejmujemy tych decyzji z Bogiem, może się okazać, że w efekcie szkodzimy, a nie pomagamy. Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo z jego żony Sary. Kiedy nadszedł ten właściwy czas dla Sary? Około 13 lat po narodzinach Ismaela, po narodzinach tego chłopczyka, który urodził się ze związku Abrahama z Hagar. Pewnego dnia do Abrahama i do Sary przychodzą trzej mężowie i mówią, za rok o tej porze Sara urodzi syna. Jaka była reakcja Sary? Ona się roześmiała. Czyż możemy ją winić za to? Miała wtedy 90 lat. I może sobie nawet wyobraziła, w tym wieku będę dożywać rozkoszy z moim stuletnim mężem. I jeszcze ma nam się urodzić z tego związku dziecko. To wywołało śmiech u niej, po prostu. I czasem tak jest, że kiedy my na coś czekamy, nawet mamy obietnicę od Boga, ale to się przedłuża i czekamy, wiecie, to tak stopniowo troszkę nasz entuzjazm spada. I nawet taką wieść, że to już możemy po prostu potraktować ze śmiechem albo z uśmiechem. Ale wiecie co? Jest taki kolejny slajd, który bardzo proszę, żebyście puściły, kochane. Prawda pozostaje prawdą, nawet jeżeli nikt w nią nie wierzy. Prawda pozostaje prawdą, nawet jeśli nikt w nią już nie wierzy. Wiecie co, kochane? Jeżeli masz obietnicę od Boga, to ona jest tak i amen. Ona się wypełni. Może nie wypełni się w twoim czasie, kiedy ty byś chciała, ale ona się wypełni w Bożym czasie. I jest jeszcze drugi człon tego wyrażenia. Kłamstwo pozostanie kłamstwem, nawet jeśli wszyscy w nie wierzą. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny werset, który pojawia się w kontekście tej historii. Jeżeli mogę poprosić. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? To powiedzieli aniołowie do Abrahama i do Sary. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Kochane, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Twojego i dla mojego Boga? Nie ma takiej rzeczy. Ale to oczywiście nie oznacza, że On nam dokładnie to da, co my chcemy, albo dokładnie wtedy, kiedy my byśmy tego chciały. To tak jak z małym chłopczykiem, wiecie, kiedy jego tato goli się żyletką czy maszynką jednorazową w łazience i ten mały chłopczyk wyciąga rączkę i mówi: daj tato, daj, ja też bym chciał. Ale mądry tato wie, że nie może dać mu tej żyletki, dlatego że on się nią skaleczy. To nie jest jeszcze właściwy czas. I tak było z Sarą. Sara musiała poczekać na Boży, na właściwy czas. I być może, kochana, ty masz dzisiaj obietnicę od Boga, którą usłyszałaś już dawno temu. Ona się jeszcze nie wypełnia, ale chcę ciebie zachęcić. Jeżeli Bóg to powiedział, On to spełni. On zrobi dokładnie tak, jak powiedział. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla twojego i dla mojego Boga? Stało się dokładnie tak, jak zapowiedział Bóg. W wyznaczonym przez Boga czasie Sara urodziła upragnionego syna i nawet karmiła go piersią. Wyobrażacie sobie taki widok? 90-letnia kobieta karmi piersią swojego nowonarodzonego synka. Musiał być to naprawdę niesamowity widok. Izaak dał początek narodowi izraelskiemu. I tym samym Sara, tak jak Bóg obiecał, stała się matką wielkiego narodu. Z niej pochodzili królowie, z niej pochodzili książęta. Jakiś czas temu moja koleżanka była tutaj we Wrocławiu, w synagodze pod Białym Bocianem. I tam przewodniczka mówiła, że w czasie II wojny światowej kobiety miały wpisywane do dokumentów, do dowodów drugie imię. Zgadnijcie jakie? Sara. Sara na znak przynależności do narodu izraelskiego. Co Bóg obiecuje, Saro, staniesz się matką wielkiego narodu. To się też wypełniło. Sara dożyła 127 lat i umarła. I kochane, chciałabym na koniec podsumować tą historię o Sarze, ale w taki troszeczkę inny sposób, a mianowicie opowiadając wam historię o ołówku. Chciałybyście posłuchać? Otóż pewien człowiek, odkładając ołówek do pudełka, wygłosił mu 5 ważnych lekcji. Po pierwsze powiedział tak: wszystko, co robisz, pozostawia ślad. To, co w swoim życiu zrobiła Sara i to, co robimy my, kochane, to pozostawia w życiu jakiś ślad. Sara zapisała się w historii jako matka, z którego wywodzi się naród izraelski. A co o tobie i o mnie będzie można powiedzieć? To ważne, jaki ślad zostawiamy po sobie. Po drugie, na końcu tego ołówka jest gumka. I niektóre swoje błędy będziesz mogła wymazać, a niektórych się nie da wymazać. Kiedy marzymy coś gumką, to czasami coś znika zupełnie bez śladu. Ale są też takie momenty, gdzie po prostu pozostanie taki ślad, takie wgłębienie i tego już nie da się zmazać. Sara była matką wielkiego narodu, narodu izraelskiego, ale również był taki moment, kiedy wzięła sprawy w swoje ręce. I tego już nie dało się wymazać. Po trzecie, to co najistotniejsze, drogi ołówku, masz w środku. To jest ten rysik. Gdyby nie to, ten ołówek jest całkiem fajny. Taki z gumeczką, fajnie pisze. Ale gdyby nie to, co ma w środku, to byłby zwykłym kawałkiem drewna. I kochane, chcę dzisiaj tobie, sobie też powiedzieć, że to, co najważniejsze, mamy w środku. To, co najważniejsze, twoje wewnętrzne piękno, twój klejnot łagodnego i cichego ducha ma wartość przed Bogiem. To prawda, że Sara była piękna albo nawet bardzo piękna na zewnątrz, ale podziwiamy ją przede wszystkim za to, że miała wiarę w Boga. W Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków 11:11 jest napisane tak. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. A więc to, co najważniejsze, masz w środku. Po czwarte, w swoim życiu, drogi ołówku, będziesz poddawany bolesnym ostrzeniom, ale one tylko uczynią ciebie lepszym. Sara miała takie ostrzenia w swoim życiu. Jej mąż dwukrotnie wydał ją w ręce innych mężczyzn. Przez 10 lat musiała czekać na upragnionego syna, na upragnione dziecko. Ale wiecie, te doświadczenia tylko uczyniły ją lepszą i na końcu przyniosły błogosławieństwo. Gdyby ten ołówek mógł mówić, to być może by powiedział: nie ostrz mnie, to mnie boli, ja się zużywam, ja cierpię. Ale te doświadczenia tylko sprawią, że będziesz lepszy, będziesz bardziej nastrugany, będziesz ostrzejszy i Bóg będzie mógł się tobą doskonale posłużyć. I piąta, ostatnia rzecz. By być najlepszym ołówkiem, musisz pozwolić, aby kierowała tobą ręka, która będzie cię trzymać. Sara popełniła ten błąd. Przez moment chciała, aby ten ołówek jej życia potrzymał nie Bóg, ale ona sama. Wzięła sprawy w swoje ręce i niedobrze na tym wyszła. Więc, kochane, pozwólmy, aby kierowała nami ręka, która będzie nas trzymać. Jeżeli trzeba, ta Boża ręka nas naostrzy. To może boleć, ale Bóg wie, co chce osiągnąć. Jeżeli trzeba i nasz ołówek naszego życia się złamie, to ta Boża ręka przyjdzie, ona go sklei, ona go poskłada, ona nas podniesie. I jeżeli Bóg będzie chciał, namaluje tobą przepiękny obraz dla swojej chwały. Bardzo dziękuję. Niech Bóg was błogosławi.
Dziękujemy serdecznie, Lidziu.